wieża jest strasznie zniszczona.
Proszę Państwa, dzisiaj w zamku mieści się Muzeum Lubelskie, natomiast dzieje zamku murowanego zaczynają się od drugiej połowy wieku XIV, kiedy to król Kazimierz Wielki zlecił wybudowanie zamku gotyckiego, średniowiecznego, siedziby kasztelana, urzędnika królewskiego.
A czy zamek ma swojego ducha?
No, ducha tutaj nikt z pracowników nie widział, może dlatego, że po tym zamku średniowiecznym właściwie została tylko baszta i tylko kaplica Świętej Trójcy. Natomiast ten obiekt, w którym dzisiaj znajduje się muzeum, to jest to byłe więzienie, także my bardziej odczuwamy tą obecność więźniów, ich cierpienie i to bardziej jest odczuwalne, aniżeli jakieś tam duchy księżniczek czy
jakieś. A ja tu, w tym zamku się urodziłam.
Tak?
O, proszę.
No ale przecież to było więzienie.
Tak, w tym więzieniu urodziłam się i wychowywałam się tutaj 2 lata i 2 miesiące.
Ja jestem w szoku.
No ja też właśnie. Czyli ten okres pierwszy niemowlęctwa, tak? Tutaj pani spędziła?
Tak.
W XIX wieku tutaj było więzienie, tutaj siedzieli powstańcy po powstaniu listopadowym, styczniowym. Potem więzienie funkcjonowało w okresie II wojny światowej, kiedy Niemcy zajęli Lublin. I niestety potem jeszcze przez 10 lat w systemie tym komunistycznym, stalinowskim, do 1954 roku. Zapraszam Państwa do środka, można obejrzeć ekspozycję również. Niebawem będziemy obchodzili stulecie naszej instytucji.
Na Zamku Lubelskim było więzienie dla więźniów politycznych, z tym, że więźniowie polityczni byli pod zegarem przesłuchiwani. Mnie ojciec mówił, że na Chopina były przejęte po Niemcach po prostu katownie bez okien, woda, szczury. I mamę przywieźli prosto z przesłuchania, nieprzytomną, wręcz nieprzytomną. Była bita i po prostu poroniła mnie i odbierała mnie akuszerka, która mieszkała niedaleko moich rodziców. Była więźniarką za uprawianie akuszerstwa i ona to przekazywała nam. Ona już w tej chwili nie żyje, więc ona odebrała poród. I mama zapytała, dziewczynka czy chłopiec? Powiedziała, że dziewczynka. Ona mówi, niech jej Bóg pozwoli żyć. I ona się zajęła przez chwilę mną i jak doszła już do mamy, mama nie żyła. Ojca wyzwoliła chyba śmierć mamy. Jemu kamień z serca spada, bo wie już, jaką ma przyjąć linię obrony, czyli on nic nie wie i nic nie pomagał, pójdzie w zapart. Bo kiedy chcieli wymusić na rodzicach zeznanie, to brali na przesłuchanie mamę i ojca. I ojca bili, mama słuchała, później mamę bili, ojciec słuchał. I w pewnym momencie, kiedy się mama z ojcem mijała na kolejne bicie, to po cichu powiedziała ojcu, że mówi, Władek, ja chyba tego nie wytrzymam. To właśnie był ostatni kontakt ojca z mamą. Raptownie urwały się przesłuchania. Ojciec nie wiedział, co się stało, że mama umierając rodzi mnie. Nawet mu przez myśl nie przeszło, ponieważ termin mojego porodu był zupełnie inny. Ja nie wiem, czy ja miałam prawo przeżyć, ale żyję. Przecież to jest niemożliwe, żeby niemowlę mogło przeżyć w tych warunkach, gdzie nie ma butelek, nie ma pieluch, higieny. Tak jak ojciec opowiadał, że spacerowały po tych ich celach myszy, szczury, insekta, to ja byłam takim insektem, który się tam plątał po tym więzieniu, po tym zamku, bo nie ma rozporządzenia na tą okoliczność, co zrobić z takim maleńkim dzieckiem. Ja podejrzewam, że trzymali mnie tylko dlatego, że bez ojca, bez matki, bez troskliwości nie da się uchować takie dziecko. I w którymś momencie ono zginie na tej posadzce, na tym podwórku i po prostu problem im się rozwiąże sam. Z tego, co później się dowiedziałam, więc byłam przekazywana z jednych rąk od jednej kobiety, która urodziła i na jej nieszczęście dziecko jej umarło. Do drugiej kobiety, którą zamknęli, miała jeszcze w piersiach pokarm, dalej mnie karmiła. No to dzisiaj, jak to słyszę, ciarki mnie przechodzą. Ja wierzę w to, że mama nade mną czuwała. I często mi się śni, ale ona mi się śni tyłem odwrócona, z tymi długimi, białymi włosami, idąca gdzieś do góry. Nigdy jej twarzy nie widziałam. Mało tego, ona tak jakby mi się na zamku pokazywała. Pani nie uwierzy, taka wieża, takie wąskie zamkowe schody i ona idzie tak do tej wieży, a ja ją tak nie mogę jej twarzy zobaczyć. Nie mogę jej z bliska zobaczyć. Taka smukła i tylko te długie, białe włosy. I to wiem, że to jest moja mama. Ja się nie modlałam do Boga, ja się modlałam: mamo, pomóż mi.
Nie wyobrażam sobie, jak tutaj ludzie siedzieli, naprawdę.
Nie najlepiej to mówić.
Józio, już w baszcie nie siedział.
Siedział, siedział.
Byłeś w baszcie?
Siedział na baszcie. No ja. Tu nie ma miejsca, co by nie siedział.
Najniższa cela.
No ta najgorsza, tutaj przywozili politycznych od razu. Bardzo słabi byliśmy niektórzy, bo to złe wiadomo, to z tych schodów spychali nas tutaj.
Tu w tych warunkach mieszkali ludzie.
Tu żadnych pryć nie było, tu nic nie było, tu nawet nar nie było, tylko były...
Silniki.
To nie była słoma, to nie były silniki, to był kurz słomiany.
Tak, tak, to samo mówił ojciec.
Tu była przejściówka, tutaj z UB, z różnych śledczych posterunków zwozili więźniów i tu do tej baszty, szczególnie niebezpiecznych.
Moja mama i ojciec, wiem, że nie siedzieli razem i wiem, że przez tą basztę obydwoje przechodzili. Gdzie mogli siedzieć?
No. Kobiety nie były na baszcie. Kobiety
były na baszcie przejściowo. I tu było najzimniej, nieocieplane. I tu więźniarka powiedziała mi, że przywłaszczyła sobie palto mojej mamy.
Twoje rodzice przejście tylko przez bramy, ale już byli rozdzieleni.
Ale ojciec mi opowiadał, że byli na baszcie, dlatego że na baszcie były najgorsze warunki.
Ja siedziałam na Chopina i wtedy przywieziona była Zarzycka na Chopina.
Czy to było właśnie te karce, o których
ojciec właśnie,
opowiadał?
8 miesięcy. Tam nie było światła, pokonana woda. Usiąść nie, położyć nie. Ja słyszałam: wykuńcz te kuje, tego bandytę.
Bandytę to znaczy o kim? O ojcu też, tak?
O ojcu, a mama, a ja to nie byłam. Byliśmy wszyscy bandytami. Oni mieli 56 metod. Do dzisiejszego dnia, gdybym była tak bita, nie wytrwałabym. Też boję się ciemności, taki krzyku, takiego zgrzytanie i pozostałość jeszcze do dzisiejszego dnia. Drzwi się otwierają, to ja, choć staram się już zachować tyle lat, a ja wstaję, ciągle to wstawanie.
Dużo się wyniosło, przynajmniej ja. No, skrytość, nieufność. I jakiś taki wewnętrzny lęk pozostał i pozostało to mi, że nie mogę być w pokoju na przykład hotelowym, małym albo wysokim, bo mi się wydaje, że to cel.
Ja Ja pamiętam, że ja znałam te mury, że jak ja zostałam z zamku zabrana do domu dziecka, to dla mnie był to inny świat. Po prostu inny dom, mniejszy, większa przestrzeń, której nigdy takiej przestrzeni nie widziałam. Ja się tego bałam, tej rzeczywistości. Ja nie wiedziałam, że świat jest taki duży. Ja się tam bałam. Natomiast w więzieniu ja się czułam dobrze. Być może przyzwyczajenie. Dlaczego mnie trzymali? Dlaczego? Po co Pan Bóg mnie pozwolił to wszystko przeżyć? Chyba po to, żeby móc dzisiaj mówić, bo myśmy się wszyscy namówili milczeć.
Ale tu zgrzyt kluczy, utwieranie to było, to nie da się opowiedzieć.
Przyszedł oddziałowy do celi i mówi, że wielka rzecz się stała. Taki smutny, głowa spuszczona, a ja mówię, co Turcy zamek zdobyli? Mówi, nie żartujcie, słyszeliście syreny? Nasz wódz Stalin umarł. A ja hurra, z tych drewniaków wyskoczyłem z radości. No i mnie wzięli właśnie tutaj na trzeciej baszcie. No i to mnie tak bardzo zabolało nawet. To dziecko, które tam ganiało w kącie.
To była dziewczynka czy chłopiec?
No dziewczynka była taka dziewczynka. Dwuletnia, może więcej, może mniej taka.
Poznajesz mnie, może to byłam ja?
No wiele się nie mogę przyglądać. No,
bo ja w tym okresie właśnie, kiedy ty jesteś, to ja się tu gdzieś poniewieram. Pokażesz mi później to miejsce?
No pokażę, jak wyjdziemy
no dobrze,
na zewnątrz.
Chodźmy najpierw.
Jak to było ciepło chyba.
Ciepło
była
wiosna.
No ciepło, bo w sukieneczce widziałam.
A, miałam sukieneczkę nawet.
Jakieś taka, czy to koszula obcięta, czy sukieneczka. Zawsze jest sukieneczka.
Aha.
I pamiętam, ukradłam nici i strojeśmy jakieś, szyli do teatru, to jakiegoś kawałek materiału i tak uszyliśmy.
Co żeście mi uszyli?
Jakoś tak okieckę, aby żeby bez głowy wsadzić i rzuciliśmy tym matkom.
Ranka, jak żeście mnie tak widziały tutaj biegającą.
Myśmy mieli taką nadzieję. I tak o wiarę, że to dziecko ma przeżyć. Wszyscyśmy widzieli, która to jest Magda, bo jej mama nie żyje. I widzieliśmy, że ojciec dostał karę śmierci za to, bo tylko to mogliśmy pamiętać. Więc to dziecko, to była nasza nadzieja, że ona się urodziła, że ona urodziła się w czasie bicia, w czasie cierpienia i że ona żyje, bo przecież jak ona się urodziła, to mogły ją wziąć za nogi i łupnąć ją.
Ale czy pomagałyście w jakiś sposób, żeby
kradliśmy,
mogła...
dawaliśmy matkom, co tylko chciały, żeby dbały o ciebie.
Żebym przeżyła. To dlaczego ja chodziłam, tak jak mówiłaś, zasmarkana z glutem.
A kto miał cię wycierać, jakżeś się nie dała?
Po co żeście im dawały coś?
Dziecko, myśmy nie mogli, bo myśmy też byli więźniarki. To nie można było. Ja jak się dorwałam, to je wycałowałam, wytarłam, przytuliłam do siebie. No takie było to dziecko potulne, że do każdego szła.
Dobrze, Karolynko, ale ja chciałabym sobie wyobrazić, jak moja noc wygląda. Kto mnie przytulił, z kim spałam?
W celi.
Czy ja miałam swoje łóżko, czy ja z kimś spałam? Czy...
To dziecko, ja w celi matek nie wiem.
A ja mam wrażenie, że mnie jako malutkie dziecko bardzo usypiali, żebym nikomu nie przeszkadzała. Ja śpię i kocham spanie do dnia dzisiejszego.
A sobie myślę, że dlaczego ty jesteś blondynka, jeśli ty była czarna?
Bo mój ojciec był czarny i miał niebieskie oczy.
To nie drewniaka jesteś.
Mnie to bardzo właśnie cały czas nurtuje, gdzie mama leżała. Gdzie właśnie się to stało? W którym miejscu dokładnie na tym zamku?
Tego, co się
gdzie była ta szpitalka?
To się możesz dowiedzieć od naocznego świadka, bo inni nie świadkowie trudno, bo to się, oni zmieniali raz tu, raz tu, raz tam, raz tam, raz tam. Oni bez przerwy mieszali ludziom przeprowadzki.
To był czwarty oddział. Tu gdzieś chodziliśmy.
Tak. Chodźcie, Karolinie się coś przypomina. Karolinka, poczekaj.
O, dotąd był gdzieś. Ten na dół.
Teraz wychodzimy tutaj właśnie do tej szpitalki.
Lub tamtędy, tamtymi schodami.
Tak. O te dwa okna, tak? To, czyli jakby nie obejść ten zamek, to cały czas wskazuje na to, że w tym miejscu i w tym kącie.
Bo tu były kobiety. Ja się urodziłam. Kiedy były kobiety, to było tu tylko.
Przy tym albo przy tym oknie, tak? Ja bym pod tym obrazem się właśnie urodziła lub pod tym, prawda, Józiu? Portret Józefa Piłsudskiego. On chyba tutaj powinien wisieć. Właśnie tutaj powinien wisieć.
Także godne miejsce.
Tak. Ojciec korespondował z domem dziecka w Klemensowie, wysyłał tam paczki, będąc więźniem. I o tym, że ktoś wysyła słodycze dla mnie, to ja wiedziałam, że to jest. Tylko, że ja już miałam wtedy w Klemensowie upatrzonych swoich rodziców przybranych, którzy byli prawie że na co dzień ze mną, bardzo często mnie odwiedzali. I byłam pewna, że to jest paczka od ojca tego w tym Klemensowie, że to oni mi zrobili tą przyjemność. Oni też robili. W momencie, kiedy przyjechał, pamiętam, mój ojciec, znowuż nas wszystkich dzieci na głównym holu zebrano, posadzono. Ja zobaczyłam, że stoi wysoki mężczyzna w długim czarnym płaszczu, bardzo taki smutny, o takich rysach ostrych, prawda? I bardzo bacznie przygląda się wszystkim dzieciom. Pierwsze spojrzenie ojca było chyba na mnie. Ja czułam to wewnątrz, że on mnie wybierze, bo ja wiedziałam, że on przyszedł po mnie. Mało tego, ja byłam pewna, że jak on mnie wybierze, to on już mnie stąd zabierze całkowicie. I dlatego jak on się rozglądał po tych innych dziewczynkach, to dla mnie było jedno tylko. Uciekać, wycofać. Ale nie wolno było wstać, bo to groziło biciem. Więc ja na tej pupie jechałam do tyłu, do tych drzwi, prawda? Już jak byłam blisko i on wszystkie dzieci obejrzał i widzę, że wrócił i pokazał paluszkiem na mnie, to ja tak moment zawahania, iść do niego czy uciekać. Jednak wybrałam ucieczkę, ponieważ ja nie chciałam z tego domu dziecka wyjechać. Ja chciałam pójść tam do tamtych właśnie rodziców, bo oni mi wybaczali moje jakieś malutkie błędy, nie bili mnie, przytulali. Zupełnie inny klimat tam był w tym domu. W domu dziecka w Klemensowie najlepsza z przełożonych to była matka. Ona była najstarsza, ona była najgrubsza, ona miała najdłuższy ten łańcuch tutaj z krzyżem i ona jedna nas nie biła. Jak ja to pamiętam, to mnie jak się coś nie udało, coś mi upadło, czy się ścikałam, czy coś mi wyleciało, to już było wiadomo, że jedno uderzenie, gdzie dziecko gdzieś tam poleciało od razu w koniec pokoju, a potem sutanna zadarta, ja to pamiętam do dziś, do góry, spod tej sutanny białe albo szare halki wystawały i czarne rajstopy, takie grube i ciężkie buty i tymi butami kopana byłam sznurowane dotąd. Pani pyta się, czy to bolało. To nie bolało. Ja byłam pewna, że tak musi być. Godzina jedzenia, godzina sikania, godzina robienia kopy. No ale... Było wielkie, wielkie jedno dla mnie takie przeżycie. Grałam Jezuska w żłobku, w kościele. To było dla mnie ogromne przeżycie. Byłam kimś innym z tych wszystkich trybików, tych żyjątek tam w tym domu dziecka. Tylko byłam wyróżniona, bo miałam ładne oczy, ładnie mi włoski nakręciły i nie miałam dużej kwestii do zagrania, tylko podnieść rączki o godzinie 12 w nocy w kościele, w żłobku takim pięknym i tak pięknie byłam ubrana w długą sukienkę. Ja to bardzo dobrze na próbach, bardzo ładnie wykonywałam. Pamiętam, że te rękawki to muszą być tak równo. Ja tak pomalutku te rączki wyciągałam. No ale w tym nieszczęsnym żłobku ja zasnęłam. Wtedy to ja dopiero zostałam zbita. Tego się nie da opowiedzieć. Thank you. tu, gdzie stoimy i są te krzaczki właśnie, to był dom mieszkalny. A tu pani widzi chmielnik, który zakładał jeszcze mój ojciec. Usytuowanie między Lasem Janowskim a Łuszczowskim było idealne, świetnym miejscem do podjęcia działalności w walce o Polskę niepodległą. Dlatego też tu spotykali się dowódcy WiN-u. Uskok Żelazny, Laluś, Wiktor. Do wpadki doszło, kiedy dowódca Lubartowski został aresztowany, a z nim przyboczny. I on pod wpływem wielkich tortur po prostu przeprowadził tutaj UBę. I na progu, na pierwszym piętrze zginęło dwóch UBowców. Dowódcy w tym czasie mieli możliwość wycofania się i chmielem uciekli i ich po prostu nie aresztowali. Dom to był, jak mnie ojciec wziął, kiedy miałam 8 lat, to po prostu pokazywał. Była duża kuchnia, do sufitu były białe, małe, drobne kafelki. To prosił mnie, znajdź chociaż jednego kafelka, który nie jest uszkodzony. Więc nie było żadnego kafelka niezniszczonego. Okna były powybijane, ramy okienne połamane. Taka duża dziura w suficie, w kuchni i w salonie. Coś się we mnie zbuntowało. Ja po prostu zostawiłam ojca i na piechotę przez ten las. Uciekłam do Lublina, aż mnie policja złapała i w izbie dziecka to mówiłam, że mój ojciec nie żyje, mama nie żyje. I ojciec ponownie mnie zabrał, starał się bardzo dużo ze mną rozmawiać, chciał mnie do siebie bardzo zbliżyć, ale właśnie ta chęć zbliżenia po prostu mnie odpychała od niego. To było wszystko nienormalne. Ja jako małe dziecko nigdy tego nie miałam, a tu raptem ktoś chce mnie kochać, przytulać, myć, rozbiera mnie do naga, bo tu nie było warunków. Taka wanienka maleńka była i w tej wanience mnie ojciec mył wodę, grzał, prawda? Ja jeszcze pani powiem, siostra, ta Zosia, która była z nami, nauczyła mnie z ojcem taką piosenkę. Ludzie pieszczą swoje dziadki, ja nie mam ojca ni matki. Ach Boże, nie daj nikomu sierocie żyć w obcym domu. Pójdę na grób swojej matki i będę płakała w skryciu. I nikt się o tym nie dowie. I tam zakończę swe życie. Ta piosenka, ojciec mi mówi, że ja nie jestem tą sierotą. Jak zostanę, to wtedy tak, zostaje mi grób matki. Ale ojciec, jak umiera na serce, ja się cieszę. Bo ja wiem, że ja idę do domu dziecka. I dopiero później, jak śpiewam tą piosenkę, bo jedną ją tutaj stąd umiałam, to wszystkie dzieci płaczą, a ja śpiewam. Ja tekstu dobrze nie rozumiałam, co to jest mama, co to jest ojciec. Ja sobie ją śpiewałam, bo była piękna melodia. Ja lubiłam tą melodię. Ja dopiero po latach to zrozumiałam. Ja dzisiaj, jak ją śpiewam, jak idę na ten grób, proszę zobaczyć, łzy mi lecą. Moja siostra często wspominała, że gdyby mama żyła, byłoby zupełnie inaczej, bo wyrwać dziecko 13, 11 i 9-letnie z pełnej, pięknej rodziny, kiedy dzieci widzą, jak rodzice są aresztowani, jaka tam jest strzelanina, później kiedy oni, rodzeństwo idzie do różnych domów dziecka, jest rozdzielone. Ojciec próbuje coś skleić, ale on też jest wyczerpany. Nie daje mi jeść tak, jak dawali mi na godziny. Nie każe mi sikać ani kopy robić na godziny. Spanie w południe, to mi ojciec pod snopkiem zrobił spanie. Ja się bałam tego, bo ja nie znałam, co to snopek. Jakieś robactwo łaziło po mnie. Ojciec coś innego wprowadzał, coś, co było dla mnie obce. On mi burzy życie. Dobrze w domu dziecka poukładane. podejrzewam, że to samo dzieje się z Zosią, Henią czy Marysią. Każdy stał z boku i walczył o siebie. Przez tą 9-letnią siostrę w rodzinnej sprzeczce taki zarzut miałam, że a może ja nie jestem dzieckiem ich rodziców, tylko podrzutkiem? Takie wątpliwości między nami były. Państwowy dom dziecka, to dopiero był dla mnie horror, bo ja nie powinnam mieć przyjaciół z dzieci, ponieważ ja jestem dzieckiem bandytów i nie było żadnej pełnej sieroty. Byłam ja jedna, jedyna, która nie miała ani ojca, ani matki. Każde dziecko dostawało 800 zł na potrzeby takie jak zakup butów, zakup majteczek, prawda, rzeczy osobistych. Ja nie mogłam dostać, ponieważ ja byłam dzieckiem rodziców, którzy walczyli przeciwko temu ustrojowi i ten ustrój nie może mi zapewnić luksusu. Jabłko od jabłoni daleko nie odleci, więc ja będę taka sama jak moi rodzice i bardzo dobrze, że ich pomordowali, że ich tak bili, że ich tak katowali, bo oni nie powinni żyć. Ja już wtedy bardzo szybko zrozumiałam, że powinni mnie zamordować, po co ja tutaj jestem. I ja zaczęłam nawet w to wierzyć. Jest to taki moment, że to, co mówił ojciec, było to wielkim kłamstwem, bzdurą, że moi rodzice walczyli o inną Polskę. Do mnie w tym momencie doszło takie przekonanie, że słusznie, że ich mordowali. Było bardzo ważne, że tam nie bili. Ale gdyby mi ktoś dał możliwość wyboru, który dom dziecka, poszłabym na tą przemoc jednak fizyczną. W momencie, kiedy miałam 17 lat, pani dyrektorka powiedziała, że będzie lepiej, jeżeli ja sobie zamieszkam na stacji i sobie sama tą szkołę skończę. Nas rekwalifikowano, czyli wyrzucano z domu dziecka. Było to lato. Nie ukrywajmy, byłam w jednej sukieneczce, pamiętam, i tą sukieneczkę bardzo długo miałam. Nawet nie miałam, przepraszam, bielizny na zmianę, naprawdę. I miałam praktykę. Była przesympatyczna pani kierowniczka, naprzeciwko PD-u był taki sklep mięsny. I ona mnie któregoś dnia wezwała i mówiła, że jest jej bardzo przykro, ale musimy się rozstać. Rozpłakałam się, pojechałam do siostry, a ona w tym czasie właśnie, moja siostra została wyrzucona ze studiów też. I wtedy siostra mi podpowiedziała, bo wyszłabyś za mąż, zmieniłabyś nazwisko. Powiem tak szczerze, że to było moje już takie zaplanowane wyjście za mąż. Rodzę dziecko, no i nie umiem żyć. Nie ma kuchni, że jest ugotowane. Nie ma jedzenia podanego. Ja tego nie umiem. Dopiero kiedy powstaje u mnie to zastanowienie się, zmiana, kiedy moje dziecko, będąc u niańki w rodzinie, ono zaczęło tam lgnąć, bo tam było ciepło, bo tam było rodzinnie, bo tam było fajnie. A u nas było wszystko dobre, było porządne, wszystko tak, jak być powinno, ale nie było to, co powinna zapewnić matka dziecku. Nie mogłam się nigdzie tego nauczyć. Mój mąż, trzeci mąż, to był jedyny człowiek, któremu powiedziałam całą prawdę. I był tak nieostrożny i te pytania rzucał do mnie w obecności córek. I wtedy Dagmarka siadała, to pamiętam jeszcze, zakładała nóżkę na nóżkę, a była w liceum i słuchała i też dorzucała pytania. Myśmy dopiero teraz siebie naprawdę odnalazły. Dlaczego? Dlatego, że ja w stosunku do moich dzieci bardzo długo milczałam. To było coś okropnego. Dzisiaj jestem tego świadoma. Próbuję to wszystko nadrobić, ale to już nie da się. Thank you. ten grób, ojcu został wskazany przez zarząd cmentarny, że tu nasza mama leży pochowana. Wtedy to były po prostu ziemne groby. Tu wszędzie był rocznik 49 właśnie i to się mniej więcej tak nam pokrywało, bo dni pochówku zgadzały się z datą zgonu mamy. Kiedy dorosłam już, byłam samodzielna finansowo, ojciec był pochowany w Łuszczowie, mama była pochowana tutaj w Lublinie. Postanowiłam, że połączę ich po prostu, żeby leżeli razem. Tu panowie na moje polecenie pogłębili ten grób i w momencie, kiedy panowie tu kopali, to wezwali mnie, bo powiedzieli, że po prostu tam nie ma w ogóle żadnych kości, żadnych szczątków. Kazałam im kopać głębiej. Nawet przesunęłam mszę, żeby jednak szukali. Okazało się, że nie ma nikogo tutaj w tym grobie. Dlatego powiedziałam, żeby nie mówili mojej siostrze o tym, żeby nikomu nie mówili. Moje rodzeństwo bardzo by to bolało, bo oni znali mamę. Oni pamiętali, wierzyli w to, że tu ich leży matka. To była ogromna perfidia, że nie dość, że zabrali matkę, to jeszcze zabrali nam, dzieciom, nawet zwłoki matki i miejsce prawdziwego pochówku. Ja stawiając właśnie ten obelisk, po prostu nie chciałam pisać, że mama zginęła tragicznie, bo byłam jednak przewrażliwiona, że a jak się dowiedzą, to też będą mi niszczyć. Napisałam: Stefania Zarzycka żyła lat 30, zmarła 29 maja 1949 rok. Władysław Zarzycki żył lat 52, zmarł 28 czerwca 63 rok. Obydwoje byli młodsi ode mnie. Każdą rzecz, każdy, nawet mój sukces czy porażkę, to zawsze patrzyłam, a jak oni mieli tyle lat, co się z nimi działo, więc cały czas ich los przekładam na swoje życie. Emocjonalnie dzisiaj jestem związana, a nie wtedy, kiedy ojciec żył, ponieważ wtedy po prostu jeszcze tego wszystkiego nie rozumiałam.